codziennym szaleństwie na śniegu w Rena Kasprowym zabawa.
Kiedy kuracjusze i narciarze szukali w Zakopanem rozrywki, Lena Kichler, opiekunka ponad 100 żydowskich dzieci z Leśnego Grodu, porządkowała dokumenty i pakowała rzeczy.
Kolejki na Gubalówkę i Kasprowy Wierch funkcjonują normalnie.
Po atakach zbrojnych grup na sierocińce w Rabce i Zakopanem postanowiła potajemnie wywieźć swoich podopiecznych z Polski. Przypadek sprawił, że skontaktowała się z organizacją finansowaną przez amerykańskich rabinów. Ich emisariuszka zaoferowała Lenie Kichler pełną pomoc w wywiezieniu dzieci. Organizacja zgodziła się przygotować paszporty i zapewnić transport.
Sześćdziesięcioro dzieci jedzie na tą wycieczkę, a 22 zostaje. Te dzieci pod tajemnicą też się nie wygadały, nie było żadnej wpadki. To wszystko było po cichu. Te młodsze, które miały mniej niż 9, no to nie wiedziały.
Ci młodzi ludzie, którzy tak szybko opanowali sztukę narciarską, to nowi goście Zakopanego. Uczestnicy w czasów pracowniczych.
W tajemnicy przed Komitetem Żydowskim w Krakowie, pod pretekstem wycieczki do Morskiego Oka, Lena Kichler wyjechała z Zakopanego w marcu 1946 roku. Ucieczka była logistycznym majstersztykiem, albo, jak twierdzą inni, cudem.
Pani z organizacji im dostarczyła paszporty, które były na jakichś węgierskich starych Żydów. Ale mówi, nie szkodzi, bo polscy pogranicznicy są tak przekupieni, że oni ma się zgadzać liczba tych dzieci.
Historię Leny Kichler i jej dzieci bada profesor Magdalena Smoczyńska, psycholożka i językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czesi otworzyli te paszporty niestety i się okazało, że to w ogóle wszystko jest lewe. Więc oni ich tam trzymali przez półtora dnia chyba i nie chcieli wpuścić. No wreszcie jakoś się wydostali, pojechali do Pragi. Tam byli chyba z tydzień, żeby załatwić dokumenty dla dorosłych. Lenie do wyboru dali, czy ona chce wywieźć te dzieci do Francji, czy do Szwecji. A ona już myślała o wyjeździe do jeszcze nie Izraela, do Palestyny.
Adding to the present Palestine troubles, more illegal immigrant ships arrive in Haifa Harbor.
W 1946 roku angielskie agencje informowały o nielegalnych imigrantach przypływających statkami do Hajfy. Ostrzegano, że organizowane przez Żydów transporty zostaną cofnięte między innymi na Cypr.
For the greater part of their journey, a journey organized by the Jewish underground in Europe.
Te dzieci, usłyszawszy, że jadą do Niemiec, zwołały posiedzenie samorządu swojego i podjęły decyzję, że noga ich nie stanie na niemieckiej ziemi morderców. I tu bardzo ciekawe to jest dla mnie jako dla psychologa, że znali to określenie, noga moja nie postanie tutaj, i wzięli to literalnie. Zameldowali to Lenie, to mieli chyba 3 dni jechać przez te Niemcy, mieli noclegi i tak dalej, 2 autobusy, jeśli nie 3. Nie, oni nie będą nigdzie nocować, oni zostają w autobusie. No dobrze, ona mówi, ale dzieci, te małe dzieci, one siusiu muszą, one i nie tylko siusiu. Nie, nie, to my będziemy nocniki wylewać. Żądali od szoferów, żeby ustawiali autobusy jeden przy drugim i przechodzili oknami z autobusu do autobusu. To był obłęd jakiś. Dotarli do Strasburga i tam Lena powiedziała, że tu jest kraj wolności. I one wtedy wylądowały w hotelu, który był wynajęty dla nich, i w tym hotelu one dostały po prostu amoku. Te dzieci zaczęły jeździć windą, telefonować z pokoju do pokoju, skakać po łóżkach. Ten hotelarz po prostu nie chciał ich wyrzucić. Żydowska społeczność Strasburga musiała składkę jakąś, zbiórkę zrobić, żeby mu dopłacić, żeby on tych dzieci nie wyrzucił, bo one po prostu małpiego rozumu dostały. I przyjeżdżają do Barbizon koło Paryża i w tym Barbizon jest dom ortodoksyjny żydowski. I tam się zaczyna dla nich horror, dla Leny też. Wymagają od nich przestrzegania żydowskich reguł. Nauczyciele, po co oni w ogóle są? Oni są niepotrzebni, wychowawcy. Dziewczynki mają być osobno, chłopcy osobno. Ważne jest tylko wychowanie religijne. Akurat jest Pascha, oni nie mieli dosyć macy, więc niech dzieci poszczą. I Lena słyszy, dzieci mają pościć, te dzieci 6 lat pościły i nigdy w życiu więcej nie będą pościć. I tam są awantury różne i ona postanawia, że musi te dzieci wyrwać stamtąd.
W publicznej domenie, na stronie Voices of the Holocaust, znalazłam wywiad z Leną Kichler. Nagrał ją w Paryżu w 1946 roku David Boder. Zadawał jej pytania po angielsku, niemiecku i rosyjsku.
Mój stosunek do dzieci, do tych wszystkich dzieci, jest taki jak stosunek matki do swoich własnych urodzonych dzieci, może nawet jeszcze głębszy. Bronię tych dzieci i będę ich broniła, jak długo one będą ze mną.
Zapożyczone jakieś pieniądze, jedzie do Paryża i trafia do Jointu, organizacji pomocowej amerykańskiej, który pomagał jej też bardzo przy finansowaniu Leśnego Grodu. A oni mówią, no niestety, my nie możemy zabrać dzieci, my się zajmiemy waszymi dziećmi, tylko to musi być pod jakąś organizacją, którą pani wybierze. Ale pani musi sama je wyciągnąć od Żydów ortodoksyjnych, bo my nie będziemy ryzykowali zatargu z nimi. Bo my jesteśmy apolityczni. To poza tym nie jest Polska. Było jakby mniej niebezpieczne, że ona coś zrobi nielegalnie. Był duży ten ruch żydowskich wyjazdów nielegalną drogą. Tutaj mówi, jeżeli pani te dzieci zabierze, no to oni będą panią ścigać. On opisuje historię chłopca, którego kierownik tego za to, że biegł, uderzył w ucho. Ten pan niedawno zmarł w Izraelu i ja rozmawiałam z jego żoną. I ona mówi, że on nie słyszał na jedno ucho. W 1946 roku jakiś facet go uderzył w głowę, bo mu przeszkadzał, a on potem całe życie jest głuchy na jedno ucho. No.
Każda dziewczynka, każdy chłopczyk przeszedł całe piekło. Tu by trzeba tomy całe pisać, a nie jeden wywiad, a żeby to wszystko o tych dzieciach powiedzieć.
Bała się, że oni przerzucą te dzieci gdzieś we Francji do innej instytucji, bo mieli tych instytucji sporo i ona ich po prostu nie znajdzie. Nic im nie mówiła. Pojechała do Paryża negocjować z dwoma takimi, z jednym rabinem, a z drugim jakimś tam ważnym Żydem, którzy byli w zarządzie tej organizacji, żeby oni jej dali zgodę na odebranie dzieci, której oni nie chcieli jej dać. Zapowiedziała dzieciom i swojemu personelowi, że mają się w tajemnicy spakować, ukryć plecaki gdzieś na strychu. I ona ostatecznie, po długich rokowaniach z tymi dwoma, tam nawet było tak, że jeden mówi, ja pani dam, jeśli pani napisze oświadczenie, że pani się nie zgadza na religijne wychowanie dzieci. No i ona mówi, ale mnie nie o to chodzi. Dzieci mogą być wychowywane religijnie, mi chodzi o to, żeby nie było przymusu i żeby one miały zaspokajane swoje podstawowe potrzeby fizyczne, zdrowotne, edukacyjne, psychiczne. A to nie jest u was zapewnione. I podpisała ten papier. Wróciła, ale wróciła dokładnie w piątek, kiedy zaczynał się szabat. Ciężarówka przyjechała, dzieci z dzikim wrzaskiem zbiegły z plecakami i załadowały się do ciężarówki, a ona im pokazała ten papier. Wściekli, ale kompletnie nie mieli ruchu i oni odjechali. Kto ich przejął, bo to jest tutaj bardzo istotne. Do wyboru były dwie organizacje. Jedna organizacja się nazywała OZY, Œuvre de secours aux enfants, dzieło pomocy dzieciom. To było duże. Ale druga organizacja nazywa się OPEJ, Œuvre de Protection des Enfants Juifs. I to była organizacja, która powstała na bazie powstałych w czasach okupacyjnych organizacji żydowskich, które ukrywały, przejmowały dzieci w trakcie okupacji we Francji. Czyli tak jakby na przykład nasza Żegota utworzyła organizację, która by przetrwała. To było nowe, bardzo zaangażowane i oni mieli niewiele tych domów, kilka. Większość dzieci, która była pod opieką tych organizacji żydowskich, to były dzieci francuskich Żydów. Ci OPEJ, oni mają bardziej nastawienie sionistyczne. I oni przewieźli te dzieci do zamku pod Paryżem w Combault, który akurat był wtedy otwierany, tam był dom dziecka. To był duży zamek, gdzie było miejsce na 200 dzieci. Przyjechała ta grupka polskich dzieci, one były pierwsze. I to był raj po tym pobycie w Barbizon. Ten pobyt w Barbizon trwał niewiele ponad miesiąc. To był okres wakacyjny. Mogli się bawić, mogli dostali jakieś rowery, jeździli na wycieczki. No lato. Oni byli sami ze sobą, ale to, co jej się nie podobało, to było to, że ona już uważała tą swoją grupę, i tak było, za rodzinę. Liczyła się z jakąś taką akulturacją francuską, że dzieci się nauczą francuskiego, że będą do szkoły chodzić, że to, że tamto. Ale ona widziała to, że jak dojdą te inne dzieci, żeby zająć pozostałe miejsca, to oni będą w dużej instytucji kierowanej przez Francuzów i ona będzie tylko jakimś takim oddziałem, jakąś grupą i że oni się w tym rozpłyną jakoś. Ona chciała obronić ten ich status rodzinny i dlatego prosiła, żeby znaleźć jakiś dom, ale żeby byli sami ze sobą. W tym domu oczywiście językiem oficjalnym wtedy był polski. Dzieci się uczyły francuskiego, dzieci się uczyły hebrajskiego, ale była rozmowa po polsku. No i taki dom został znaleziony w Bellevue pod Paryżem. Taka willa drewniana, kilkupiętrowa, bardzo zaniedbana, z ogrodem zaniedbanym i tak dalej. I te dzieci tam, starsze, nastolatki, trochę nie było środków na remont tego, bo tam trzeba było ogrzewanie, a okna, a to, a tamto. I te dzieci się zgłosiły do niej i powiedziały, my tam pojedziemy i my będziemy naprawiać. Nie ma gwoździ, to my powyciągamy ze starych desek i tak dalej. Jak przyjechała delegacja z tego OPEJ jakaś, sprawdzić jaka tam jest sytuacja, jaki jest stan robót, bo ona cały czas nalegała, żeby to przygotować. Oni się zdumieli, bo mieli ileś tych domów dziecka i nigdzie nie mieli tego rodzaju wspólnego działania, aktywności. To szalenie tym Francuzom zaimponowało. Tam się przeprowadzili, tam potem była szkoła też. W tym Bellevue to już był ich dom. Oni tam byli sami, aczkolwiek im przyjmowano nowe dzieci, zwykle polskojęzyczne.
Lena Kichler opisała 3-letni pobyt swoich dzieci we Francji w kolejnej książce.
To są codzienne różne sceny, różne historie, a jakieś pierwsze miłości, a problemy wychowawcze, a jacyś tam rodzice, którzy się zgłaszają, a te adopcje, z którymi był straszny kłopot, bo przysyłali paczki, potem dzieci jedne, drugie zazdrościły, chciały się wymieniać tymi rodzicami adopcyjnymi. Lena była bardzo przeciwna temu.
Profesor Magdalena Smoczyńska szukała we francuskich archiwach zdjęć, dokumentów i wszelkich śladów pobytu Leny Kichler i jej dzieci.
Dramat tutaj lekki, że oni mają archiwum całej swojej organizacji, które jest w piwnicy zawalonej potąd. Ja się tam dostałam do tej piwnicy. Ich sprawy przeszłe interesują tylko w relacji do znanych im, żyjących jeszcze francuskich Żydów, którzy byli w tych domach dziecka, w takiej płaszczyźnie sentymentalnej. Oni ich pytają, a tamci mają wspomnienia. No fajnie. Oni są kompletnie nieświadomi tego, że mieli przez 3 lata dom dziecka Leny Kichler. Nie wiedzą, kto to był. Ten dom dziecka był domem dziecka na szczególnych trochę prawach, był polski, Jak oni wyjechali, to jakby się zamknęła tafla wody. Wpadli gdzieś i nie ma ich. Trzy lata temu weszłam tam, oni sobie plują w brodę w tej chwili, że mnie wpuścili, z tego co wiem. Tam był taki bałagan, ja po prostu przewaliłam plastikowych takich klaserów jakieś straszne ilości i doszłam do regału, który był zastawiony, jeden po drugim stały tam księgi w takich brudnych, starych, płóciennych oprawach. No ja widziałam, że to są te daty. Ja im powiedziałam, że jak za 2 godziny nie przyjdę, niech przyjdą szukać moich zwłok.
Lena Kichler w ostatnich tygodniach przed ucieczką z Polski odebrała 5 malutkich dzieci z klasztoru sióstr Urszulanek. Dzieci te, ocalone z getta warszawskiego, trafiły do zakładu sierot imienia księdza Boduena. Po powstaniu warszawskim przewieziono je koło Nowego Targu, a stamtąd trafiły do zakładu imienia świętego Andrzeja Boboli, utworzonego przy klasztornym sierocińcu w Księżówce.
Dwie dziewczynki są teraz w szpitalu. Jedna ma wciąż chore oczy, a druga ma parch, to jest jedyny wypadek i bardzo ciężki wypadek. Włosy całe jej wylatują. A chłopcy, dwaj z nich są wybitnie inteligentni, są bardzo ładni i ślicznie się rozwijają. Taka jest historia naszych 5 dzieci, zwanych Bobolaków. Wszyscy bardzo ich kochamy, to są najmłodsze nasze dzieci i to są dosłownie nasze dzieci.
Zosia, jej matka Żydówka, kiedy ją oddawała, to oddała ją już z fałszywą metryką i wiedziała, pod jakim nazwiskiem ją oddaje. I ta matka dotarła w Warszawie do domu Boduena po wojnie i się pyta, że szuka córki, która się nazywa Zosia taka, tak. Dzieci w Zakopanem w klasztorze, tam są umieszczone, tam jest pani córka. Przyjechała tam, dowiedziała się, kierowniczka żydowskiego domu dziecka zabrała te dzieci do siebie. Przyjechała do Leśnego Grodu, a tam zamknięte i mówią, uciekła w niewiadomym kierunku z dziećmi, zabierając. Zanim ona się dowiedziała, że ten niewiadomy kierunek to była Francja i zanim dotarła do tej Francji, no to już trochę czasu minęła, ale no wtedy odebrała tą. To była Necha Baranek, ta Zosia. Odebrała. Zresztą Lena w książce o tym opisuje, o tej pani, która odbiera pod jakimś innym nazwiskiem, ale mówi, że przyszła kobieta, która absolutnie uważa, że Zosia jest jej córka.
Te dzieci wszystkie wołają na mnie mama i ponieważ nie znają pojęcia słowa matki i czują, że ja kocham bardzo, więc dobrze jest im u nas.
Wielu Żydów chciało adoptować te biedne sieroty. Ona się nie zgadzała na to i mówiła, że one nie będą w stanie zaspokoić potrzeb tych dzieci, bo oni nie mają pojęcia w ogóle o tej rzeczywistości, której te dzieci doświadczyły. To nie jest tak, że wszystko jest cukierkowe. Jest na przykład pan, który został we Francji i jego matka przeżyła, ale ona, kiedy oni uciekali, powiedziała, żeby on z nimi jechał, że ona się postara dojechać. Potem dojechała do Paryża. Nie miała możliwości utrzymywania go, więc on dalej tam był, chodził do szkoły i tak dalej, a ona była w Paryżu. I on na przykład wspomina, że on stracił do Leny serce, dlatego że ona namawiała go, żeby jechał do Izraela, zostawił matkę, że on musi walczyć o Izrael. I on w ogóle nie widział takiej wersji, że on zostawi matkę i pojedzie. Ona wywierała na niego presję taką moralną i on się wtedy do niej zraził.
Pragniemy żyć w Palestynie. Wszystkie dzieci tego pragną i my też, a ja najgoręcej. Mamy dosyć wędrówki, mamy dosyć poniewierki. Nie chcemy, ażeby nam już... żeby nas przezwano od Żydów. Chcemy być dumni z tego i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Żydami. Chcemy żyć w naszym własnym kraju, na naszej własnej ziemi.
Do sierocińca podparyskiego różne osoby z Ameryki przyjeżdżały, bo z Ameryki szły pieniądze na to. I to był taki serwitut, że trzeba było pokazać te biedne sierotki i tak dalej. I tam przyjechała Emma Lazarow-Shaver, żona jakiegoś bogatego chyba człowieka też z Detroit, która była wybitną śpiewaczką jidyszową. I ona przyjeżdżała do Francji, czy przyjeżdżała i w obozach dla dipisów, gdzie byli Żydzi, dawała koncerty. I odwiedziła ten dom dziecka jako taki VIP. Zobaczyła Wojtusia, a Wojtuś to była taka maskotka wszystkich. On był po prostu sam czar, ten Wojtuś. I ona się, nie miała dzieci, zakochała się w tym Wojtusiu absolutnie. I zaczęli załatwiać, i to załatwiali jakoś na bardzo wysokim szczeblu, adopcję jego, że chcą go adoptować i że chcą go sprowadzić. I oni to zrobili, sprowadzili go. On potem był dentystą i był częściowo w Izraelu, częściowo w Stanach. Ale ja w momencie, kiedy zaczęłam się tym zajmować i miałam już listę dzieci i o różne te dzieci rozpytywałam, dowiedziałam się od reżyserki filmu Oshir Schwartz, która w 2003 roku nakręciła w Polsce film dokumentalny o wizycie tych dzieci. Szóstka dzieci razem z córką rodzoną Leny Shirą przyjeżdża do Polski i chodzi po tych różnych miejscach. Ja rozmawiałam z Oshrą, która dała mi dużo namiarów na dzieci, informacji i powiedziała mi, że ten pan mieszka w Stanach. On absolutnie nie chciał, żeby z nim rozmawiać, żeby o nim mówić, bo on po prostu z trudem się utrzymuje na jakiejś powierzchni życia, normalności psychicznej, ten, który był tym Wojtkiem. I w związku z tym ja się do niego nie zgłaszałam. Ja do różnych z tych osób docierałam, były takie, że na przykład powiedziały, że nie chcą, ale czasem właśnie było tak, że chciałyby, ale za dużo je to kosztuje, żeby wracać. Oni często zresztą, im są starsi, to potem zmieniają zdanie i chcą już jeszcze, bo wiedzą, że to jest ostatnia szansa, żeby coś wyjaśnić. On niedawno umarł.
W ogóle już nie jedną próbę przeszliśmy, która nam wykazała, że poczucie solidarności i przynależności wzajemnej jest u naszych dzieci bardzo mocne, że się bardzo wszyscy nawzajem kochają. Jeżeli się czasem sprzeczają z sobą, to tak się sprzeczają, jak się sprzecza brat z siostrą, bo to też bywa w domu rodzinnym.
Dom dziecka w Zakopanem trwał 9 miesięcy. Natomiast dom dziecka, który ona później z tymi samymi dziećmi prowadziła pod Paryżem, trwał 3 lata.
We wrześniu 1946 roku David Bowder rozmawiał również z nauczycielem Josephem Ferberem. Ten, widzisz, opowiadał, że dzieci zwracają się do opiekunów nie inaczej niż matko, ojcze i wszyscy postrzegają siebie jako jedną wielką rodzinę. Wspomina o wysiłku wszystkich wychowawców, którzy stracili wszystko i znaleźli cel swojego życia, wychowując dzieci, by wyrosły na dobrych, porządnych ludzi. Wspomina przypadek, kiedy to mieszkający w Ameryce krewni skontaktowali się z dziećmi i poprosili, aby przyjechały do nich. Jednak te odmówiły wyjazdu bez dyrektorki i nauczycieli.
Lena Kichler napisała swoją książkę 100 moich dzieci, która nie wyszła po polsku i która wyszła w 11, może 9 językach na świecie w 60-tych latach, ale ona także napisała drugą część tej książki, która właśnie nazywa się Miejsce pod Słońcem, po polsku ta książka. Ona wyszła tylko po hebrajsku w Izraelu. W tej książce to wszystko jest opisane, te losy francuskie.
Plus de 7000 juifs parqués près de Famagouste attendent là que leur sort soit réglé.
W 1947 roku francuskie agencje informowały o walkach na terenie Palestyny i migracji Żydów napływających na Bliski Wschód z całej Europy.
W pewnym momencie te nastolatki wszystkie już pojechały. Oni jechali jeszcze nielegalnie, natomiast tego ryzyka nie mogły podejmować małe dzieci. I pod koniec tego ich pobytu ona z różnych domów dziecka dostała kilkoro zapewne dzieci z Polski, które zostały, dlatego że po prostu zamykały się już te grupy polskojęzyczne czy instytucje i te dzieci tam jej podrzucili i ona te dzieci też zabrała.
Chcemy być obywatelami własnego kraju, chcemy się rozwijać wolno i swobodnie. Nieważne jest dla nas, że tam są ciężkie warunki bytu niż na przykład we Francji. Nieważne jest dla nas to, że tam jest teraz ciężko, że tam jest teraz walka. My chcemy walczyć o naszą ojczyznę, o nasz kraj.
Ona zawsze korzystała ze znajomości dla dzieci. W Polsce, we Francji, w Izraelu. No robiła dobre rzeczy i wiele ludzi ją podziwiało. Więc ona miała znajomości we Francji, wśród Żydów będących we Francji, z których część już jechała do Izraela. I na przykład był taki Józef Sprincak, który był wielkim przyjacielem tego domu dziecka w Bellevue. Został marszałkiem Knesetu. Ona miała już doniesienia o złych doświadczeniach tych swoich nastolatków. Okazało się, że są bardzo źle traktowani.
W 1948 roku powstało państwo Izrael, które otworzyło swe granice dla Żydów z całego świata.
Izrael w tym czasie był takim krajem pionierów. Jak pani sobie obejrzy albumy takie z czasów stalinowskich, młodzieży jakiegoś ZMP, Hitlerjugend i tych młodzieżowych organizacji żydowskich, to jest wszystko to samo. To znaczy, to jest kult krzepy, zdrowia, siły, idziemy do przodu, jesteśmy prężni, radośni, zdrowi i tak dalej. A tutaj przyjechały te wraki ludzkie, straszliwie straumatyzowane, coś tam chcieli opowiadać, nikt ich nie chciał słuchać. Oni odrzucali to w ogóle, szli się jak barany na rzeź, na przykład mówili do nich mydło, bo przerabiali was na mydło, boście się dali i tak dalej. I dopiero proces Eichmanna, który był relacjonowany czy transmitowany w Izraelu, to był absolutny szok. Oni sobie zdali sprawę, że ci ludzie wrócili z piekła. I wtedy to się zupełnie zmieniło.
Dzieci się uczą dużo po hebrajsku. Wiedzą o tym, że to jest ich język rodzinny i wszystkie marzą o tym, żeby się dostać do Palestyny.
W marcu 1949 roku Lena z grupką około 30 dzieci popłynęła z Marsylii do Izraela.
Jak te dzieci się tam pojawiały w tym Izraelu, wyśnionym, wymarzonym i tak dalej, to się okazywały na przykład, że w kibucu są osobami drugiej kategorii. Że nie dostawali prawa do tylu lekcji, więcej musieli pracować, albo nie jedli ze wszystkimi, tylko podawali do stołu, a potem sprzątali. No, te jej dzieci jej relacjonowały, że mieli tego rodzaju przeżycia, bo się zawiedli. I ona podjęła całą akcję, żeby znaleźć takie miejsce, taki kibuc, który ich przyjmie, bo decyzje kibucu to są decyzje samorządne, społeczności. Czyli trzeba doprowadzić do tego, żeby społeczność jakiegoś kibucu zgodziła się ich przyjąć na zasadzie tego, że będą dziećmi kibucu, tak jak ich dzieci wszystkie. Że będą mieli równe prawa. I ona to załatwiła dla tego Kwutsa Chiller pod Rehowotem, które się zobowiązało, że to zrobi. Ja się dowiedziałam, będąc w Izraelu, że za tym kryły się środki finansowe, które ona zdobyła, dzięki właśnie swoim koneksjom już w Izraelu. Ten kibuc po prostu dostał dosyć dużo pieniędzy na wybudowanie jakiegoś nowego budynku za to, że przyjmie te 30 dzieci. Wychowankowiec tego Kwutsa Chiller, oni taki cień tego, że są inni, to przechowali takie wspomnienie, ale to był tylko cień. To w zasadzie byli dobrze traktowani, ale nie do końca. To znaczy, jak było na przykład później ustalanie, że komuś trzeba na przykład dać stypendium, albo ktoś jest zdolny i trzeba mu kupić instrument, bo to kibuc kupuje, bo to były czasy no, w pełni jeszcze tej, no to, że on był z tej grupy, nie był z tych urodzonych na miejscu tak zwanych sabrów, to trudniej było załatwić dla kogoś, kto był nawet zdolniejszy, bo ta społeczność kibucowa no, trochę stosowała różne miary, ale to na pewno nie było w takim sensie. Generalnie oni byli dobrze przyjęci i jak ode mnie się tam ktoś z nich dowiedział, że tam był ten deal finansowy, to byli bardzo zawiedzeni. Lena nie mogła z nimi zostać w tym kibucu.
Na krótkich, archiwalnych filmach nagrywanych w kibucach widać roześmianych ludzi, którzy sieją, zbierają pomarańcze i budują domy.
Ona miała wtedy 30 kilka lat, 38. Może chciała już żyć swoim życiem, jakoś się tam sama ustawić, czy też związać się z kimś. Ona była rozwiedziona. Potem zresztą wyszła za mąż, dużo później miała córkę, 10 lat później dopiero. Ale na pewno ją kusiło, żeby z nimi zostać, bo ona z nimi była bardzo związana.
Właśnie, czyja to była decyzja?
Myślę i to, i to. Nie wiem, ale przypuszczam, że tak czy tak. Na pewno oni postawili warunek, że jej nie będzie, dlatego że oni bardzo silnie, i zresztą to też było sensowne, ona była bardzo racjonalną osobą, że jeżeli oni mają się tutaj zostać Izraelczykami, wżyć się w tą społeczność i tak dalej, to ona z polskim, z całą tą historią, ona tutaj nie pasuje, ona nie powinna tutaj być. To jest ten ich kraj, który będzie ich krajem.
Wspólna praca, wspólne posiłki, wspólna zabawa. Taki przekaz niosą nagrania z tamtych lat.
W kibucu się mieszka w domu dziecka. W tych czasach dziecko nie mieszkało z rodzicami. Do rodziców przychodziło na 2 czy 3 godziny po południu, ale nie spało w domu, nie jadło w domu, nic nie robiło w domu. Zresztą ci rodzice też nic nie gotowali, tylko szli na wszystkie posiłki do stołówki, bo to chodziło o to, żeby był podział pracy, żeby ktoś dla wszystkich gotował, prał i tak dalej. To wszystko się działo zbiorowo. Przenieśli nastolatków, swoich kibucników młodych, do namiotów. W 30 pokojach czteroosobowych, bo takie były, w każdym się jedno miejsce zwolniło. I każde z tych dzieci od Leny trafiało do trójki miejscowych. Dzięki czemu no, od razu po prostu wchodzili w społeczność. Językiem jedynym im wspólnym był hebrajski. Skąd ja mam to wspomnienie? Gdzieś czytałam. Jedna z dziewczynek, która tam się dostała, nie mogła jednego zrozumieć. Dlaczego te dzieci w Izraelu ciągle chcą się popisywać, jak oni mówią ładnie po hebrajsku? Ponieważ ona znała hebrajski jako język do deklamacji, na lekcji, z odpytywania słówek, stworzenia zdań, ale on nie był w użytku. I ona sobie kompletnie nie zdawała sprawy z tego, że te dzieci żadnego jednego języka nie znają. I jeżeli do nich się zwracają po hebrajsku, to nie po to, żeby się popisywać, tylko że to jest jedyny język. I uważała, że to jest, że nie mówią normalnie, tak jak trzeba, czyli po polsku.
Czy to był dla nich szok?
No na pewno to było zupełnie co innego, ale myślę, że byli tam dobrze zaopiekowani. Te dzieci małe całkiem zostały adoptowane przez rodziny kibucowe, także one wtedy miały tą rodzinę, do której właśnie przychodziły po południu czy coś, a te, które miały już 13, czyli ten czas bar mitzwy, bat mitzwy, to już nie, to już były same. Nie były przypisane do żadnych rodzin.
Chciałabym dożyć tego, żeby te dzieci wyszły za mąż, żebym już miała moje własne wnuki. Nie mam swojej własnej rodziny, nie mam nikogo tutaj.
Tam się pojawiała u nich, ale najczęściej ona miała dom, potem wyszła za mąż, miała dom otwarty. W wielu sprawach się do niej zgłaszali. W okolicy Paschy miała taki dzień na spotkanie, że wszyscy przyjeżdżali. I to rok w rok. Prowadziła ich do ślubu, witała pierwsze dzieci.
Profesor Magdalena Smoczyńska spotyka się z dziećmi Leny Kichler od 9 lat.
Ja jeszcze też nie wiedziałam, o co pytać. Tej pierwszej książki Leny przeczytam ją po angielsku. Dopiero potem się zorientowałam, że to jest połowa. Czyli całego szeregu rzeczy, które były w tej części oryginalnie w polskiej, do której nie dotarłam, i w hebrajskiej, ja nie znałam. Była kwestia pytania nie tylko o to, co robiliście z Leną. Problem jest taki, że oni często opowiadają to, co jest w książce, a nie to, co oni pamiętają. Ja pytałam o inne osoby, o ich namiary, gdzie oni są, jak ich znaleźć. No to właściwie śledztwo detektywistyczne, które ma ileś etapów. Wracasz do jednego świadka 5 razy. W tymże kibucu, w Kfutzat Schiller, szereg osób jeszcze jest. To był ich dom, mieli prawo tam potem przebywać, prawda? No i tam na przykład jest jedna z dziewczynek, która, no ona pewnie wszystko wie. Ona jest po prostu taką osobą zamkniętą. Opornie mówi, jak jeszcze nie wiem, o co pytać, a na początku z nią rozmawiałam, no to ona właściwie chciała, żeby ta rozmowa się skończyła. To też była kwestia urazów, że nie chce wracać do jakichś spraw z przeszłości. Na początku to w ogóle było tak, że byli bardzo tacy nieufni, ale zadziałała trochę poczta pantoflowa, bo oni ze sobą mieli kontakty. Ktoś, z kim ja rozmawiałam, kto był, no jakoś nie wiem, pod wrażeniem mojej postawy, mojego, nie wiem, typu osobowości, typu kontaktu. Potem dawał cynk komuś, że mogą rozmawiać. I potem no, z niektórych to są takie przyjaźnie na okrągło, że ja jestem w kontakcie właściwie ciągłym z nimi.
Profesor Magdalena Smoczyńska pisze książkę o dzieciach Leny Kichler.
Dwa są główne problemy. Konstrukcja. Ja mam łatwość pisania, opowiadania. Drugi problem jest taki, że ja mam za dużo materiału o zbyt wielu osobach i nie da się wszystkiego powiedzieć, żeby czytelnik nie zwariował. Bo ja jednak mówię o indywidualnych, konkretnych losach. To jest Lena, jej personel, dzieci. Cały szereg tych dzieci też napisało swoje książki wspomnieniowe, które ja mam z reguły. W różnych językach. Jest też kwestia dostępności źródeł, które są po hebrajsku. No z tym jest problem, prawda? Wydanie książki Leny, tej pierwszej, które musi się stać w Polsce, no ona wymaga przetłumaczenia ponad 400 stron z hebrajskiego na polski. To jest duży koszt. Ona się starała w Polsce o wydanie tej książki w latach 70. czy 60. i odmówiono jej. Wydawnictwo literackie jej odmówiło.
By 1945 the war had finally ended. I was lucky to be alive, since most Polish Jews had not survived.
Lena napisała 3 książki. Na podstawie jej historii nakręcono 2 filmy, fabularny w Stanach Zjednoczonych i dokumentalny w Izraelu.
I spent much of my time outside the Jewish refugee center hoping to find out about my sister Fela.
Ta książka Moje 100 dzieci to była pierwsza książka o Holokauście, która była taką lekturą szkolną. To pokolenie ludzi teraz takich w moim wieku, oni wszyscy to czytali w szkole. Ona była bardzo znana.
Czy ona odnalazła szczęście tam w Izraelu?
Myślę, że tak. To znaczy w sensie takiej identyfikacji z Izraelem, osobiste, no na pewno wielkim szczęściem dla niej było to, że urodziła córkę. Ona straciła pierwsze dziecko w Lwowie, które umarło zaraz po urodzeniu, mężem pierwszym. I ona strasznie chciała mieć swoje dziecko. Z tego co wiem, to nie mogła donosić ciąży potem wiele razy. No i wreszcie urodziła w wieku 47 lat. Ona jest artystką, zresztą bardzo zdolną w Stanach. Shira teraz ma 60 kilka lat. Mężowie, no powiedziałabym, że nie miała szczęścia do mężów według mojego uznania i tego też, co tam dzieci opowiadają. Ten drugi mąż był nieciekawy, tak trochę na niej pasożytował, na tej jej sławie i tak dalej. Taki. On umarł, jak ta córka miała 13 lat, a potem córka wyjeżdżała do Stanów i zażądała od matki, żeby ona znalazła sobie jakiegoś męża, że będzie sama. I Lena wtedy wyszła za fajnego człowieka, naukowca, też z polskiego pochodzenia, bogatego i tak dalej, tylko że on w bardzo szybkim tempie dostał jakiegoś Alzheimera i zrobił się po prostu w ogóle nie do życia. Strasznie skąpy, jakiś taki, że ona w ogóle nie mogła światła w domu zapalić, bo na prąd, jakieś tego typu historie, ale kompletnie chore. I ona się wyplątała z tego związku szybciutko. A zawodowo to myślę, że się spełniła. Służyła jako psycholog, taki specjalista też. Ja mam jej listy do jednej z pań, która miała kłopoty z córką, gdzie ona radzi jej, jak ma z nią postępować. Ale też byłam takim specjalistą od resocjalizacji.
Lena Kichler zmarła 6 sierpnia 1987 roku w Tel Awiwie w wieku 77 lat.
No, są takie dzieci, które mówią, że jak nasi rodzice zginęli, to myśmy się już z tym pogodzili, ale jak ona umarła w 87, to świat się skończył. Ich życie bez niej byłoby inne, byłoby znacznie gorsze.